Bogdan Sadowski, dzień dobry i poranny goście w Radiu Gorzów, Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego starej kadencji i radny tegoż samego Sejmiku nowej kadencji, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam dzień Państwa, dzień dobry.
Powróćmy jeszcze, pan pozwoli, do wyborów samorządowych w kraju, bo to dalej jest temat numer jeden. Kto wygrał?
No, wyniki pokazują, kto wygrał. Chociaż agresywna propaganda jest, że na podstawie tego, co się wydarzyło w Warszawie, to dość spektakularnie oczywiście, ale wynik jest absolutnie nie budzący najmniejszych wątpliwości. Im dalej jesteśmy od wyborów, tym dowiadujemy się więcej o wynikach i wyniki do sejmików województwa. Sześć sejmików, których mamy zdolność samodzielnego kształtowania odpowiedzialności za władzę. W co najmniej kilku jeszcze mamy też możliwości koalicyjne. Jeżeli chodzi o powiaty, to 160 powiatów, zwycięstwo dla Prawa i Sprawiedliwości. Mówię tu o Polsce. Grubo poniżej setki, bo to jest chyba 60 Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska. Więc wyniki są bezlitosne pod tym względem i niezależnie od tego, jak bardzo będzie się Koalicja Obywatelska chwalić zwycięstwem, to one przemawiają empirycznie.
No właśnie zapytałem, bo zewsząd słychać głosy, że nikt nie jest przegrany, wszyscy są wygrani.
Ale to zwykle takie w kampanii wyborczej, bo przecież kto się chce przyznać do porażki, szczególnie z tych rzeczywiście czy oczywiście przegranych. Jeżeli chodzi na przykład o Platformę Obywatelską, to nie jest to tak spektakularne jak w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i niestety dla PSL te sygnały, które płyną obecnie od kierownictwa centralnego, wskazują na to, że samo zagłada, w cudzysłowie oczywiście, PSL-u trwać będzie.
Ale przedwczesne były głosy o politycznej właśnie śmierci tego ugrupowania.
No, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w raz, dwóch chyba albo trzech sejmikach Polskie Stronnictwo Ludowe sprawowało władzę, a pozostałych było w koalicjach, a w tej chwili stan posiadania ma o połowę niższy. O połowę niższy ma w województwie lubuskim. My zyskaliśmy 100%, więc jak ktoś mówi o zwycięzcach, to są zwycięzcy, którzy zyskują najwięcej, są zwycięzcy, którzy się utrzymają u władzy. Ja uważam, że dla higieny nawet zwykłej sprawowania władzy w województwie lubuskim układ władzy powinien się zmienić, dlatego że Platforma Obywatelska trwa trzy kadencje minione już u władzy i to jest właściwie nieskończony PR, propaganda, a pod skórą jest mnóstwo patologii, które wypadałoby odkryć. Demokracja wymaga odkrycia tego, co złe.
Pozwoli pan, że jeszcze o wyniku w skali ogólnopolskim SLD, Lewica razem. I to jest chyba największe rozczarowanie już z samego tego ugrupowania.
Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o SLD na ziemi lubuskiej, to oczywiście to nie jest moje zmartwienie, bo to jest ich problem, ale pozwolę sobie na lekką tylko ocenę. Ja nie widziałem kampanii wyborczej SLD w naszym województwie i w związku z tym, a szczególnie w naszym okręgu, w moim okręgu, w którym ja prowadziłem kampanię wyborczą, nie spotkałem ani działaczy SLD, ani informacji SLD. Lista była taka, jaka była i stąd zdobycz poparcia jest taka, jaka jest.
No, biorąc pod uwagę w tym ugrupowaniu ambicje po ostatnich wyborach sondażowych w skali kraju zresztą SLD, to na pewno apetyty były większe.
Z pewnością dlatego, że myśmy byli zawsze uznawani, tu mówię o ziemi lubuskiej, jako bastion. Zwykle wtedy, kiedy średnia poparcia dla SLD oscylowała wokół 10-12%, a pamiętam te przechwałki i pychę pana lidera Czarzastego, To u nas było to parę punktów więcej. Nawet ostatnie sondaże wskazywały na blisko 20%, więc nie wiem, skąd taka pewność. Wyborcy dokonali wyboru koalicji zamiast SLD i Prawa i Sprawiedliwości zamiast PSL-u.
A gdyby przełożyć mandaty obecnej koalicji na nową kadencję, to będzie ona mieć większość. Pan zasugerował, że wcale tak nie musi się stać?
Zasugerowałem, ponieważ uważam, że PSL samo doprowadzi się do, że tak powiem, samozniszczenia, jeżeli pójdzie w koalicję z Platformą Obywatelską, dlatego że ten, kto trwa w tych praktykach, nie czerpiąc specjalnie z nich korzyści, a ponosząc odpowiedzialność polityczną, no doprowadzi się do unicestwienia. Ja uważam, że w koalicji, że my jako Prawo i Sprawiedliwość gwarantowalibyśmy partnerskie relacje i zupełnie inny styl rządzenia w województwie. Zresztą taki sam styl, jak pokazujemy to w kraju. Pokazujemy to w administracjach różnego rodzaju. To jest zupełnie inny styl, inna jakość, inne relacje międzyludzkie niż liberalno-lewicowo-liberalni zarządzający, którzy no, ludzi traktują w sposób wiadomy.
Tak sobie myślę, że mandaty PSL to jedno, ale przeciągnięcie na stronę jednego lub drugiego klubu jakiegoś radnego też może zdecydować o koalicji.
No wszystko może zdecydować. Akurat jeżeli chodzi o nasze województwo, to podział jest dość klarowny i tu wariantów za wiele nie ma. Jeżeli ktoś na wstępie negocjacyjnej pozycji własnej oświadcza, że z tym nigdy, to określa swoją pozycję bardzo nisko. Krótko mówiąc, wartość tego przejścia niewspółmiernie będzie niższa, byłaby niższa niż w relacjach partnerskich na przykład z Prawem i Sprawiedliwością.
Taka mądrość mi się przypomina, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy, ale cele osiąga się poprzez skuteczność albo polityczną cenę. Ciekawy jestem, jaka cena będzie w Lubuskiem w takim razie.
Znaczy, nie wiem, jaka będzie cena, ale mnie dziwią takie stwierdzenia, że w kampanii wyborczej ktoś coś tam powiedział i tak dalej. Politycy muszą mieć twardą skórę. Gdybym ja miał być tak bardzo pamiętliwy i pamiętać to wszystko, co działo się w ostatnim 20-paroleciu mojej aktywności publicznej, tej otwartej, to prawdopodobnie niewielu z polityków podawałbym rękę na ulicy, także czy w ogóle bym podawał rękę. Uważam, że czas kampanii to jest czas inny. Po kampanii jest czas na to, żeby emocje opadły i czas na refleksję, co można zrobić ewentualnie i z kim, żeby służyło dobru wspólnemu, a uważam, że egoistyczne rządy Platformy Obywatelskiej w naszym województwie są szkodliwe, dlatego trzeba to zmienić.
A pokusi się pan o podsumowanie poprzedniej kadencji samorządu lubuskiego?
To była koalicja interesów, bardziej osobistych niż interesu publicznego, nieustającego PR-u, administracja służąca właściwie tylko jednemu popularyzowaniu osoby pani marszałek. Efekty tego były widoczne jeszcze wcześniej echa i w kampanii wyborczej. Właściwie można było przysłowiową cukierniczkę otworzyć, z której by wyskoczyła pani marszałek w reklamie. Jestem przekonany, że to, czym dysponował Sejm, czym dysponował zarząd województwa, dysponowany było w sposób kierunkowy i nie zawsze korzystnie jest z punktu widzenia interesów mieszkańców całej ziemi lubuskiej.
A w takim razie załóżmy, że koalicja z poprzedniej kadencji pozostanie. I co wtedy?
To pozostanie, to będzie podlegało ocenie już za rok w wyborach parlamentarnych, dlatego że wtedy konsekwencje tego będą przekładane na wyniki parlamentarne. Te wybory pokazały, że właściwie przeliczając się na wybory parlamentarne już mamy odpowiednią większość do tego, żeby samodzielnie sprawować władzę do kolejną kadencję. A jeśli by ta koalicja się ukształtowała, to z pewnością od początku będziemy punktować za to wszystko, co zaszłe, żeby ujawnić te patologie, które działy się w zarządzaniu województwem. Ja cały czas powtarzam niezmiennie, że demokracja to informacja. Wyborca nie posiadający informacji tkwi w błędzie. Wyborca poinformowany podejmuje decyzje rozsądnie, czyli ze świadomością konsekwencji. I dlatego będziemy robić wszystko, żeby wyborców przyciągnąć na swoją stronę.
A jak powinna wyglądać polityka zarządu województwa, jakikolwiek by on nie był przez kolejne 5 lat? Na co postawić, na co położyć nacisk?
Z pewnością to jest ostatni okres posiadania dużych środków w dyspozycji, jeśli chodzi o możliwość działania w programach operacyjnych. I sterowanie tymi środkami będzie określało funkcjonalność województwa jako całości na kolejne kilka dekad do przodu, więc ważne jest, kto będzie sprawował władzę, czy będzie dążył do równomiernego rozwoju naszego województwa, czy będzie rozgrywał to w sposób egoistyczny, grupowy, przekierowując pieniądze tylko do konkretnych miejsc, w których to przyniesie korzyść polityczną. Jeśli tak będzie, to będzie to ze szkodą dla województwa. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość dało dowody na to, że dowartościowujemy szczególnie mniejsze miejscowości, miasteczka, wsie, bo uważamy, że Polska to nie tylko Warszawa, Gorzów czy Zielona Góra. To są też otoczenia tych miast. To są społeczności, na których nam zależy, żeby pozostawały w miejscach swojego zamieszkania, żeby tam kształtowały choćby tu na ziemiach zachodnich, naszą własną historię.
A na co pan będzie stawiał w tej kadencji jako radny z północnej części regionu?
No, reprezentacja północnej części regionu jest dość obfita tym razem. Naliczyłem 7 mandatów. To jest niezależnie od tego, jaki będzie układ koalicyjny, to będzie poważna reprezentacja u władzy. Jest okazja do tego, żeby tworzyć, niezależnie od podziałów politycznych, silne lobby dla wymuszenia zaniechania tych praktyk, które dyskryminowały północ województwa.
A jak pan ocenia skład osobowy Rady? To jest jakość, czy w jakimś stopniu też ilość?
Jeżeli chodzi o sejmik, to z pewnością jest wielu obecnych radnych, przechodzi na kolejną kadencję, czyli będzie doświadczenie. Jest niewielu nowych radnych. Ale są też tacy, którzy byli radnymi, jak choćby pani senator Elżbieta Płonka, która ma doświadczenie przecież i bycia wicemarszałkiem w przeszłości i senatorem Rzeczypospolitej, więc doświadczenie ma polityczne, samorządowe, jeszcze radną miasta, ja pamiętam, przecież była. Więc mimo, że nowa w sejmiku, ale to jest nowość w tej kadencji, natomiast w ogóle to nie jest nowość.
Sejmik to jedno, ale też wybieraliśmy przecież włodarzy miast, gmin, w lubuskich miastach, i w Gorzowie, i w Zielonej Górze, i w Nowej Soli, bez zmian.
Jest taka tendencja, i doświadczaliśmy tego w przeszłości zresztą, że mimo różnego rodzaju zawirowań, nieprawidłowości, krytyki, niezadowolenia bieżącego, jak przychodzi do rozstrzygnięć wyborczych, to wyborcy, jeżeli się nic nadzwyczajnego takiego zmęczeniowego nie wydarzyło, to wolą kontynuację. I to jest już potwierdzone. Ja jestem w samorządzie już blisko, zaraz muszę szybko policzyć, 30 lat, więc obserwuję na bieżąco wszystkie procesy wyborcze, które następują. I w Gorzowie widzę pewnego rodzaju stabilizację poparcia dla władzy samorządowej. Zmienia się Rada Miejska, zmienia się układ wokół prezydenta, natomiast prezydenci, którzy są raz porządnie wybrani, a poprzednik, jeżeli chodzi o pana prezydenta Wojcickiego, mocno został wybrany w poprzedniej kadencji, mocno został wybrany na tą kadencję kolejną.
Więc deklasował kontrkandydatów.
Odpowiedzialność jest ogromna. Instrumenty zawsze istnieją w demokracji przerwania pewnego rodzaju stagnacji albo nieprawidłowości. Jeśli wydarzy się coś takiego nadzwyczajnego, co wzburzy zbiorowość naszą wspólnotę tu lokalną Gorzowa, to od nowej kadencji istnieją instrumenty prawne do tego i demokratyczne, żeby ewentualnie przerwać jakieś nieprawidłowości.
Nie wiemy też, jak zachowa się prezydent i w ogóle jak zachowa się Rada Miasta Gorzowa. Czy tutaj będą jakieś układy koalicyjne, czy po prostu prezydent, mówiąc górnolotnie, będzie chciał współpracować ze wszystkimi.
Wstępne oświadczenia i chyba doświadczenie prezydenta z tej minionej, już kończącej się kadencji, pokazuje, że ta taktyka, którą stosował przez minione 4 lata, pewnie będzie stosowana w następnych latach. No, większość w Radzie jakoś się ułoży, bo to jest zupełnie inny obyczaj kształtowania relacji wewnętrznych międzypolitycznych. Natomiast jeśli chodzi o relacje pomiędzy Radą a prezydentem, one będą kształtowane wedle woli prezydenta miasta. Ja, jako doświadczony radny, wiem o tym, że istnieją instrumenty prawne, których nie stosuje ciągle Rada, które nie stosowała, mimo moich publicznych rad również poprzednio, które mogą skłonić, żeby nie nazwać tego przymusem, prezydenta miasta do odpowiedniego, poważnego traktowania. Marzy mi się, mówię o Radzie i jego urzędników oczywiście. Uważam, że to Rada powinna być decydującą we wszystkich sprawach. Ma takie instrumenty, tylko powinna chcieć z nich skorzystać.
No to jak zapytam o województwo, to i o Gorzów zapytam, jaki będzie przez kolejne 5 lat, jak pan tak zamknie oczy i sobie wyobraża to wszystko. No,
to wszystko, co jest zaplanowane, jeśli by zostało przez 5 lat wykonane, a tych planów inwestycyjnych zatwierdzonych i już potwierdzonych finansowo jest ogromnie dużo, to Gorzów powinien się bardzo istotnie zmienić. Wspominamy też na nowe pięciolecie, czy wspominamy to w programie Sebastiana Pińkowskiego, konkurenta prezydenta Wójcickiego, naszego z Prawa i Sprawiedliwości było między innymi budowanie obwodnicy północnej. Wielu kwestionowało ten pomysł. Ja poddawałem wątpliwość ten pomysł 4 lata temu, kiedy po raz pierwszy ogłosił go prezydent Wójcicki, ale to nie jest pomysł nowy. On jeszcze był ogłoszony po raz pierwszy bodajże chyba 15 lat temu przez innego prezydenta miasta, nie tego poprzednika prezydenta Wójcickiego. Więc i to jest inwestycja wyjątkowo kosztowna. Na moje rozeznanie może to wynosić około 180, a może 200 milionów złotych. Z takim wydatkiem, czy z takim planem finansowym prezydent miasta w ramach własnego budżetu, ani też środków dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim nie jest w stanie sobie poradzić. Musi sięgnąć po pieniądze rządowe, a żeby po nie sięgnąć, to musi współpracować ze wszystkimi w Radzie Miasta.
No jak będzie, zobaczymy. Marek Surmacz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, skończonej już kadencji, prawie skończonej kadencji i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego nowej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, był naszym porannym gościem.
Raz jeszcze pozdrawiam obywateli, czyli wszystkich uczestniczących w wyborach. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.